Witam w 50. odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Witam Was Marek Pańczyk Pancho, a wraz ze mną jest Michał Barzyński Bazik.
Witam.
Jacek Jan Nowak.
Witam.
I Marcin Krupiński Josz.
Witam.
No, ja się jąkam trochę, dlatego że bardzo dawno nie nagrywaliśmy, minęło kupę czasu w sumie.
Chciał sobie przypomnieć, jak się nazywam.
Tak, wszyscy się nazywamy, również ja musiałem sobie przypomnieć, jak ja się nazywam. Dawno nie nagrywaliśmy i w sumie nie mam specjalnie co tutaj powiedzieć na usprawiedliwienie. Po prostu najważniejsze, że udało nam się zebrać, przygotować scenariusz i mam nadzieję, że... Przesłuchacie ten odcinek i będzie dla Was interesujący. Główny temat oczywiście, jaki tutaj nam się nasunął na ten scenariusz, to jest Essen 2010. No, jest teraz najważniejsze wydarzenie, jakie się zbliża. Gry, które się tam pojawią, pewnie będziemy grać przez cały końcówkę tego roku i po przynajmniej połowę przyszłego. Oprócz tego przygotowaliśmy recenzję dwóch gier Dominion Prosperity, czyli dodatku do Dominiona oraz 51. stanu najnowszej pozycji z wydawnictwa Portal. No i mamy jeszcze top 5. Tradycyjnie w tym momencie zawsze roku nasz top 5 to jest po prostu obejrzenie sobie gier z poprzedniego SN i przeanalizowanie, które z tych gier naprawdę przetrwały rok, które okazały się wartościowymi produkcjami. No i jednak, ponieważ jest to 50. odcinek, co by tu nie mówić, jubileuszowy, przygotowaliśmy mały konkurs na koniec, ale to na koniec wszystko powiemy. A więc przechodzimy do pierwszej pozycji, którą sobie przygotowaliśmy, czyli recenzji 51. stanu. 51. stan to najnowsza gra wydawnictwa Portal. Ta gra będzie miała premierę, taką właściwą premierę na Essen 2010, ale już ją można kupić, już jest w polskich sklepach, w polskiej edycji. No i Josz, czy byś nas trochę tam wprowadził w tą grę, w jej klimat, mechanikę, tak ogólnie zupełnie.
Jasne. To tak szybko, tak jak sam powiedziałeś, to 51. stan to jest gra Ignacego Trzewiczka. Jest ona osadzona w świecie Neuroshimy, znane jest Neuroshimy Hex albo RPG-ów, czyli mamy postapokaliptyczną Amerykę. Mamy cztery frakcje, które będą walczyły ze sobą o dominację nad tym całym zniszczonym krajem. Mamy tam m.in. Nowy Jork, Mutantów. Jest to gra karciana, gdzie każdy z graczy właśnie będzie się wcielał we frakcję i a na kartach mamy różne lokalizacje, które będziemy mogli na przykład przyłączać do naszego stanu, napadać, żeby zyskać dużo surowców albo próbować podpisywać umowy z takim stanem. W zasadzie mechanika jest bardzo prosta, ale opiera się podobnie jak Race for the Galaxy na ikonkach, które się znajdują na tych kartach, które reprezentują jakieś surowce, akcje, które możemy robić. Mamy też oczywiście jakichś tam liderów i tak dalej, a tak naprawdę to jest gra karciana i mniej więcej wygląda tura tak, że na początku jest krótki draft, gdzie wszyscy gracze wybierają sobie ze wspólnej puli karty, a następnie te karty właśnie zagrywają. No to jest właśnie taka, powiedzmy, nowa mechanika, gdzie każdą z tych kart można wykorzystać na trzy sposoby, tak? Napadając, zyskując dużo surowców, podpisując umowę, zyskujemy jakiś tam surowiec albo człowieka, na przykład co turę, albo dołączamy taką lokalizację do naszego stanu, żeby można było tam wykonywać akcje.
Ale generalnie...
To jest z grubsza, tak to wygląda.
Bo generalnie no to najlepiej, jak już mamy, rozmawiamy ze słuchaczami, którzy na pewno mają za sobą trochę planszówek, no to zwykle wszyscy bawią się zawsze w analogię. No to najlepiej chyba to porównać do Race for the Galaxy, prawda? To jest ten taki
jest, tak,
trend
tak,
tych gier.
Mniej więcej tak to wygląda. To jest podobieństwa są, tak? Mamy właśnie takie różne ikonki, z którymi się trzeba zapoznać, tak? Wykładamy karty, dociągamy. No takie... Niby typowa karcianka, tak, a la Race for the Galaxy. Mm-hmm.
No dobrze, a jak generalnie, czy jest to wartościowa pozycja, tak? Czy jest ściągająca, czy jest coś w niej nowego? Czy warto ją po prostu kupić, tak?
Znaczy, no teoretycznie można powiedzieć, że no, było już wiele karcianek, które tam mają taką mechanikę, tak, wykorzystaj kartę na X sposobów, ale raz, że tutaj jest to klimatyczna karcianka, to muszę przyznać, że ma to jakiś sens, tak, że napadamy na przykład jakąś lokalizację, zdobywamy dużo paliwa, tak. Grafika, znaczy ilustracje na tych kartach, no, bardzo pomagają we wczuciu się w ten klimat. No mi się gra bardzo podoba, że to ja jestem rejsowcem, tak, sobie tam pogrywam i online, i w karciankę, i od razu się rzuciłem na to, jak usłyszałem porównanie, że to ma być taki nowy Race for the Galaxy. No, ja jestem za tym, żeby przynajmniej w tą grę spróbować zagrać, bo jest naprawdę, wydaje mi się, wartościowa i może być niezłym hitem.
No dobrze, ale tobie się na przykład Race podobał, ty lubisz tego rodzaju mechanikę, a wiem, że Jackowi tak chyba Race for the Galaxy za bardzo nie przypadł do gustu, to chyba 51 stan też nie przypadł, prawda? Czy inaczej?
Ja w Race grałem ze dwa razy, raz tam w wielu graczy, raz w dwóch graczy i dwóch graczy przyznaję, że mógłbym w to grać. Ale już jak zagrałem w dwóch graczy, to już było za dużo tak różnych dodatków do Race'a, już się nie można w tym uniwersum połapać, jak się wchodzi na świeżo i fakt. Stwierdziłem, że nie będę w to wchodzić, bo zwłaszcza, że są bardzo drogie te wszystkie te części tej gry. Natomiast 51 stan bardzo mi się spodobał.
Dlaczego?
W tej grze jest mnóstwo decyzji. Każda karta to jest decyzja, co z nią zrobić, jak ją wykorzystać na tej grze. Na każdej z tych kart prawie, zwłaszcza z tych, które są wykładane permanentnie, można oprzeć strategię, która może doprowadzić do wygranej. I to jest to, co mi się podoba najbardziej w 51 stanie. Jest niesamowicie trudna do ogarnięcia. Rzeczywiście gra się przez... Na początku przynajmniej, patrząc wyłącznie na własne karty, zupełnie nie ogarniając nawet tego, co się dzieje przed nosem gracza, a już w ogóle nie wspominając o tym, co się dzieje u innych graczy. I dlatego też może nie polecałbym tego, co mówił Marcin, żeby spróbować zagrać w tę grę, bo to jest za mało moim zdaniem. Trzeba zagrać te 2-3 razy, żeby sobie wyrobić jakąś taką opinię, żeby naprawdę rzetelnie tą grę ocenić i nie zrażać się za pierwszym razem, bo niestety ikonki, które są na kartach, może nie są idealnie wymyślone. Można by je wymyślić, przynajmniej niektóre z nich, dużo bardziej czytelnie, żeby było bardziej jasne, co one robią.
W ogóle to jest ten ciekawy, chyba najciekawszy jest ten mechanizm, że w każdym ruchu możemy wybrać właśnie takie 3 podstawowe decyzje, prawda? Że możemy coś dostać dużo, ale jednorazowo, że możemy coś produkować regularnie, mało, ale regularnie i trzecia rzecz, że mamy jakąś dodatkową akcję, tak, w czasie tury. To jest dosyć fajny mechanizm zrobiony. A Michał, jak twoje wrażenia? Ty grałeś w prototyp, czy grałeś też już w wersję?
Nie, grałem raz w prototyp i tak Jacek mówił, żeby nie zrazić po jednym razie, a no więc ja jestem na tym etapie jednego razu, nie wiem, tak.
Zrażony?
No nie wiem, no musiałbym zagrać więcej, żeby... Boję się, że tak naprawdę to po prostu się gra te karty, co się dostanie, że tamte decyzje
znaczy, ja widzę też tak, oczywiście jakieś...
decyzje.
Ja widzę tam wady tej gry, tak? Wydaje mi się, że ona jest bardziej taktyczna niż strategiczna właśnie, to trochę, przynajmniej dla mnie. Tak jak Michał mówi, gram w zasadzie tym, co mi przychodzi. I oczywiście mam jakieś takie mikrostrategie oparte na tym, co dostałem, tak? Ale raczej przynajmniej do tej pory nie nastawiałem się na jakieś konkretne karty, na jakieś
konkretne
strategie, tak?
Żeby się na coś nastawiać. No i pacjansowość jest wyraźnie większa niż w rejsie. Także nie wiem. Znaczy, wydaje mi się, jakbym miał tak grać naprawdę dużo razy, tak żeby się nauczyć wszystkich kart, to pewnie bym wolał grać w rejsa.
A powiedzcie, jak myślicie, bo tam są 4 frakcje do wyboru, ale tak naprawdę gramy jednym stosem kart. Czy faktycznie gra poszczególnymi frakcjami jest różna od siebie?
Znaczy i tak, i nie. Czuć różnicę, tak? Czyli jedna frakcja jest jakaś tam silniejsza w podbojach, tak? I w podpisywaniu umów. I to w pewnych momentach gry bardzo pomaga, ale nie ma tak, że ja jestem, czuję się jakiś uwięziony w jakichś schematach, tak? Że jak gram mutantami, to muszę napadać. Jest mi łatwiej napadać, ale muszę robić inne rzeczy i to też w tym momencie zależy od dociągu kart. Jeżeli dostanę jakieś jednorazowe karty kontaktu do podpisywania umów, to ja będę podpisywał tą umowę. I to nie ma tak, że czuć różnicę, ale to nie jest tak, że jestem ograniczony jakoś odgórnie.
No dobrze, a jeszcze jedna rzecz. Tak jak się pojawił 51 stan i wybuchła dyskusja na forum, gorąca dyskusja dotycząca instrukcji, jej poziomu, tak, błędów w instrukcji oraz żetonów, które są potrzebne, a podobno nie wystarczają. No, a jak w waszych rozgrywkach mieliście ten problem z żetonami, no i z instrukcją? Jacku?
Znaczy nie, ja nie, tak z instrukcją tak, z żetonami nie, ale to, no żetony to jest jak gdyby ewidentne, nie, tam są takie wyliczanki na forum, co trzeba dostać i jak zagrać, żeby natychmiast tych żetonów zabrakło w pierwszej rundzie czy drugiej rundzie, więc to nie ma o czym gadać, po prostu brakuje żetonów i tyle, szkoda, że tak długo trwało dojrzewanie do decyzji, że jednak trzeba te żetony dosłać tym, co kupili tę grę. Natomiast z instrukcją zdecydowanie tak. I tu znowu wracam do tych nieszczęsnych ikon na kartach. Zwłaszcza tych, które modyfikują dobieranie kart. Te ikony, tam jest zespół chyba 5 ikon.
Są też był błąd w instrukcji.
Kompletnie nieczytelne. Kompletnie nie potrafię z ikony wymyślić, co też tam miałoby znaczyć.
Jest tak, jak Jacek mi już wytłumaczył, co one, nie Jacek, tylko Ignacek mi wytłumaczył, co one znaczą, to one są w miarę logiczne, tylko raz, że w instrukcji są pomieszane te 4 ostatnie ikony właśnie, mają przemieszane opisy i to jest tam w nowej instrukcji już poprawione, która jest w PDF-ie na stronie portalu. I brakuje po prostu przykładów.
A powiedz, ja przepraszam, bo może za mało wnikałem. To znaczy, że tam na SN Niemcy będą kupować znowu tą instrukcję lewą i
nie, angielska instrukcja była poprawna. Polskiej była.
Okay.
Ale żetony będą na żetony.
Żetony jest takie same, jest ten sam problem.
No właśnie, ja tak mówiłem, miałem taki diabelski pomysł, podzieliłem się właśnie z Michałem nim, że chyba trzeba by wydawać gry od razu w Polsce dopiero po SN. Wtedy nie byłoby szumu, nie mieliby zmartwień, skoro nie mogą sobie poradzić z jakością wydania, no to jest diabelski sposób, żeby po prostu nie było szumu przed SN i żeby im nikt nie robił koło pióra. Ale to jest oczywiście diabelski pomysł.
No taki sam pomysł.
W Polsce wyszedł długo po SN, tak.
No właśnie, to jest właśnie jakiś pomysł, ale z drugiej strony nie wiadomo...
Ale instrukcja też była, no, miała swoje problemy, co, tak?
Niestety zawsze od Neuroshimy mamy ten problem, prawda? Natomiast jest jeszcze taka kwestia, że jak jest szum, no bo był szum na BGG, też się pojawił ten wątek, no to nie, może to jest jak w show biznesie, prawda? Że po prostu nieważne jak mówią, ważne żeby mówili, ale no nie wiem, czy to w grach się też przekłada.
Nie.
Raczej nie chyba.
Znaczy, no, tu jest ewidentnie trochę właśnie syndrom SN, tak?
No to, tak, ale...
Ten rok na wydanie gry, tak? Na stworzenie, no tak, ale wydanie gry.
Akurat,
zabrakło tego czasu.
Akurat jeżeli bym się czepiał tego, żeby po prostu no, walczyć o poprawę tej jakości, bo to jest bardzo ważne, to jednak... No czytałem na forum, pojawiają się często komentarze, że daną grę, no jeżeli nie wyrabiasz się w ciągu roku, to rób ją 2 lata, ale
nie, to
się tak nie da, dlatego że to są jednak wydawnictwa, które zdobyły jakieś zaufanie tam. One mają swoich już inne wydawnictwa, które z nimi współpracują, francuskie, amerykańskie i tak dalej. I jeżeli ty wypuszczasz co roku grę, to zdobywasz takie zaufanie klientów, znaczy tych swoich współpracowników, że jesteś wydawnictwem mogącym tworzyć corocznie nową grę na SN. To jest pewnie bardzo dużo i pomaga im strasznie.
Nie lepiej wydawać dobre gry niż co roku grę?
Ale te gry nie są złe, tak? Tylko one są niedorobione, no.
Nie wiem, bo tam też ostatnio rozmawiałem też z którymś wydawnictwem i tak wyszło, że tak naprawdę to, żeby zdążyć na SN, to trzeba zamknąć grę przed wakacjami, bo wakacje to już próba dogadania się z drukarniami, to jest w zasadzie niemożliwe i no więc tak kończy się SN, wypluwasz jakimś cudem w ostatniej chwili, w październiku zamykasz grę, w listopadzie wymyślasz nową i tak naprawdę masz pół roku, żeby skończyć ją drukować, no to...
No jasne,
nie wiem,
ale...
ile razy to zrobisz, nie wypuszczając shitu, no.
No jasne, ale jeżeli wypuszczasz tą grę, która ma tam...
To jest... się zamienisz w takiego Chwatila, który wypuszcza bany, mus, i niby miał dobre nazwisko, a teraz to tak nawet mi się nie chciało czytać, co on tam wypuszcza znowu, bo widać, że tak miał pomysły i tam wychodziły gry.
To jeszcze do tego dojdziemy pewnie, tak?
To wychodzą co chwilę, no i takie...
No ale jeszcze wypuścił też tam Dungeon Lordsa, który jest już jakąś taką pozycją dopracowaną, czy można ją nie lubić, ale to nie jest jakaś tam pozycja, nie wiem, na szybko zrobiona tam, na pewno.
To jest kwestia właśnie może takiego przesunięcia, tak? Niech gra będzie robiona 1,5 roku i niech zacznie być robiona przed w lipcu, kończona w czerwcu, tak? I I tyle, no ale to...
To mi się wydaje, że właśnie tak się
nie jest
da,
takie
że,
proste, tak.
Że to musi być po prostu, jest ten roczny teraz... Ważne, jeżeli chcesz być takim wydawnictwem, z którym się liczą, to musisz co roku wypuścić produkcję,
no to niech teraz zacznie,
a jeżeli myślę... ona oczywiście musi być dobra, ale jak ma te braki, to okej, okay, wybuchnie parę dyskusji na forach, ludzie podenerwują się, ale dostaną w końcu poprawki w instrukcjach za ten miesiąc, ale nieważne, gra się sprzedała, zarobiłeś, a to jest najważniejsze dla firmy.
Ale to nie można teraz zacząć myśleć o dwóch grach, o tym shicie, co się zrobi niedopracowany za rok i sensownych jeszcze za dwa.
Pewnie trzeba, no, pewnie trzeba. No, znaczy głównie nad jakością tej instrukcji przede wszystkim. No, no nie mogą takie błędy, tak, pojawiać się, jak jakieś tam brakujące żetony. No, bo to są jednak drobiazgi tak naprawdę. No, to...
Znaczy nie, no instrukcja, która się nie da czytać, to...
Znaczy nie, ona nie jest taka zła, tak.
No tak, ale to są drobiazgi, w sensie mówię, że jeżeli się do nich dobrze podejdzie, to są łatwo rozwiązywalne. No, jak stworzysz grę, nie umiesz, na przykład masz grę, która ma słabą mechanikę, no to jakbyś do niej nie siadał, no możesz nie mieć tego talentu do robienia gier, no i ciężko wymyślić tą dobrą mechanikę, nawet jakbyś siedział, nie wiem, 5 lat. Ale dopracowanie instrukcji, czy dodrukowanie, znaczy pilnowanie, żeby były wszystkie żetony, to są jednak rzeczy, którymi można zarządzać, prawda? No, to tak mi się wydaje, że to,
tak
to
mi się
kwestie do rozwiązania. Dobra, czyli ogólnie rzecz biorąc, do kupienia, czy kupić 51 stan, czy czekać może, nie wiem, na coś, czy nie kupować, no jak twoim zdaniem, Josz?
Ja, dla mnie to jest gra do kupienia, tak? Nie kosztuje dużo, dobrze, że Portal zdecydował się w końcu na wysłanie tych żetonów, tak, że wyślą. Instrukcja nie jest taka zła, mamy jeszcze forum. Dla mnie się gra bardzo podoba, jest wciągająca. W ogóle mam takie skojarzenie z At the Gates of Loyang, nie wiem dlaczego, ale mam podobne odczucie, jak gram w jedną i w drugą grę.
Mhm. A Jacku?
No ja głosuję za kupić. To jest rzeczywiście tak, gra jest bardzo fajna, bardzo, bardzo ciekawa, ma swoje niedoróbki, ale też szum, jaki się wokół nich stworzył, moim zdaniem był trochę przesadzony. Akurat parę osób wykorzystało możliwość tam połajania Trzewika i Portalu i tam odegrania się na nim za te takie, no co tu dużo mówić, niezbyt skromne artykuły, którymi częstuję wszystkich na Games Fanatic i skorzystali z tej okazji. Zrobili większą burzę, niż to było wszystko warte. Ale a sama gra się broni jak najbardziej, warto ją mieć.
No ja się też z wami zgadzam. Też kupisz, gra jest dla mnie... Naprawdę, się od pewnego dnia, od pewnego tam, od tygodnia, od kiedy zakupiliśmy, to prawie gramy codziennie partyjkę na dwie osoby. Instrukcja faktycznie jest, no ma sporo błędów i mogłaby zostać napisana znacznie lepiej. Problemu z żetonami nie miałem, ale też graliśmy dwuosobowe partie, może to wtedy występuje rzadziej, a więc nie jest tak, że ten problem również, że nie ma miejsca. Po prostu ja się z nim... u mnie nie miał miejsca. Ale generalnie gra mi się bardzo podoba. Jak Race for the Galaxy, kultowa dla wielu pozycja, to w moim przypadku ona się nie stała dla mnie kultowa. Mi się ona średnio podoba. Może być, grałem w nią tam, nie wiem, nawet 7 razy chyba, ale tak sobie, to stan 51 jest naprawdę fajny, jakoś, nie wiem, mnie bardzo wciągnął i bardzo polecam i też zachęcam do kupienia. I druga gra, o której chcieliśmy tak powiedzieć w naszym cyklu recenzji, to jest Dominion Prosperity, to jest dodatek do Dominiona. Michał, powiedziałbyś tak kilka słów tylko, co tam się w nim znajduje?
Co to jest Dominion, to nie będę mówił. To jest dodatek Prosperity 1, 2, 3, 4, 5 chyba. Duży, dużorozmiarowy, czyli mamy 25 kart królestw.
Czwarty. Jest to...
Piąte pudełko być może, tak?
Tak.
Okay. Jest to dodatek nie tak jak pierwszy dodatek, który był też podstawką, to tutaj jest naprawdę pod dodatek, nie da się zagrać samym Prosperity Dominiona. I czym się wyróżnia ten akurat? Ma bardzo dużo kart takich bardzo drogich, bardzo, bardzo silnych i bardzo drogich kart. Ma karty, które dają więcej punktów zwycięstwa i kosztują 11 i pieniądze, które są warte 5 i dużo kart, które są naprawdę drogie. Jak wylosowaliśmy pierwszą grę, to tam była jedna karta w ogóle tańsza niż 5, 4 czy 5 kart za 7. A tak chyba tematycznie to nie wiem, czy miały jakiś taki tak jak ten Seaside czy Intryga, można powiedzieć, że tam jakieś miały taki, też takie klimatyczne powiązanie tych kart, to tutaj tego nie zauważyłem bardziej.
No tam niby ma być wprowadzenie, że po prostu się już dorobiłeś i teraz możesz tam wydawać te pieniądze na zbytki.
No więc oczywiście jest na co wydawać pieniądze, jeżeli się dorobiłeś.
No ale generalnie, czy te karty nowe wprowadzają coś ciekawego do rozgrywki, jakoś zmieniają ją?
Zwłaszcza te pieniądze i punkty zwycięstwa, wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawa opcja. Taka do wprowadzenia w większości gier nawet.
10 punktów i 5 kasy. Wiesz co, ale ja na początku tak mi się wydawało. Faktycznie jak graliśmy te nasze pierwsze dwie rozgrywki, to wydawało się, że wprowadzają jakiś taki nowy wymiar do rozgrywki, ale jak zagrałem kolejne dwie, to mam wrażenie, że po prostu te rozgrywki się sztucznie wydłużyły, że po prostu się nie kupuje 3 monet, tylko teraz wszyscy 5 kupują. Nie 6 punktów, tylko 10, tak? I po prostu no tak jest to sztuczne wydłużenie, ale nie widzę żadnego tak naprawdę takiego prawdziwej zmiany w tej rozgrywce. Mhm. Tak.
Znaczy wydłużyć się może, bo jak się prowadzi te karty za 10 punktów zwycięstwa, to już wykupienie wszystkich kart za 6 nie kończy gry, a uzbieranie tam odpowiednio dużo razy tych 11 kasy, to już nie jest tak prosto.
Gdzieś słyszałem właśnie w jakimś podcaście, że gra się kończy albo jak ktoś kupi te wszystkie szóstki, albo jak wszystkie dziesiątki.
Tak, tak, tak.
Tak?
Tak, tak, tak. Tak graliśmy.
Grałeś.
Okay.
Nie, dobrze graliśmy.
Może po prostu, ponieważ kupowaliśmy połowę tego, tak, to tak. Nic się nie kończyło.
Natomiast jeszcze tam jest nowa rzecz, to są takie punkty zwycięstwa, które się zdobywa na taką mini planszę i ich tak naprawdę nie tasujesz, tak? To są w formie takich metalowych znaczników i one gromadzisz sobie przez całą rozgrywkę i na koniec po prostu sumujesz. To wydaje mi się, że nawet całkiem ciekawie działa, tak? Bo masz...
możesz się... jest coś podobnego do tego, co było w Seaside'ie, tam była tak. Jakaś taka wyspa i też można... podobny efekt było uzyskać.
Tak, i jeszcze taką nowinką jest na pewno to, że mamy karty, które mają jakby jakąś akcję, tak zwaną akcję, znaczy karty, które są pieniędzmi, ale jednocześnie mają jakąś akcję, jakąś zdolność. I to jest taka nowinka, to jest jakby to, co kiedyś było w Intrydze przy okazji karty zwycięstwa, tak? Były karty łączone, karty zwycięstwa plus akcja. No to teraz mamy tak z gotówką. A Michał, no ale warto? Czy to jest już takie odcinanie kuponów? Jak myślisz?
Dojonko.
Czy jeszcze coś wnosi?
W tej chwili tak zaczynam się wydawać troszkę. Jakbym miał teraz kupować Dominiona, ten kupił podstawkę i Intrygę albo Seaside i przestał. Wydaje mi się, że już tak jak teraz patrzę wstecz, to te kolejne pudełka tak strasznie dużo nie dają. Że dwa pudełka warto mieć duże, ale wiadomo, że jak się ma 4 pudełka, to kupionie kupić 5, tak? Jest taka chęć pokemonowa posiadania wszystkiego, ale jakbym miał tylko 2 pudełka, to spokojnie nie czułbym za bardzo potrzeby kupowania Prosperity.
No i w zupełności się z tobą zgadzam, że właśnie mam to samo, że ta Intryga i Seaside wprowadzały naprawdę jakoś tak o wiele więcej, a Alchemia i Prosperity. Okej, one są spoko, ja jestem zadowolony, spoko, no. Zadowolony z kupienia, ale faktycznie już czuję jakiś taki
niedosyt. Ktoś, kto da radę po jednym dodatku już spasować, to tak naprawdę tą różnorodność będzie miał praktycznie identyczną. To nie jest tak, że z tych 100 czy z tych 50 kart to jakoś strasznie zaczyna się powtarzać, a no chyba, że ktoś gra 300 razy, ale no ja wydaje mi się, że nie zagrałem mało, ale no to w tych 60 grach widzę, że naprawdę 2 pudełka by wystarczyły, tak obiektywnie. Mhm.
No i warto jeszcze dodać, że jest to taki dodatek, który bardzo widać, że nie ma co samemu grać, znaczy toczyć rozgrywki tylko wyłącznie z kartami Prosperity. Wtedy rozgrywka jest taka dziwaczna bardzo. Dochodzi do ekstremalnych sytuacji, ja na przykład miałem niedawno rozgrywkę, gdzie tam dobrze przekroczyliśmy ponad 100 punktów, prawie kończyły się znaczniki, prawie się kończyła gotówka, no aż tak, aż brakowało, że można by było na forum rozpocząć wątek na Board Game Geeku, że za mało jest kart ewentualnie, ale to po prostu lepiej wziąć sobie 5-4 karty i zmieszać z innymi dodatkami, bo taki jest chyba cel tego dodatku. a nie grać wyłącznie kartami z Prosperity. Dobrze, czyli ostatecznie wyrok: kupić, zagrać, nie kupować. Michał?
Mimo wszystko powiem pewnie kupić, no bo też trzeba mieć wszystkie karty w ogóle. Na pewno kupię.
Ja kupiłem, natomiast bym jednak nawet dla fanów Dominion, no dla fanów to tam nie ma co przekonywać, ale takie osoby, które jednak zbierają te dodatki, a są nie do końca tak przekonane, że jak nie jest to nic fajnego, nie jest to nic rewolucyjnego, to jednak by nie kupili, to jednak zagrać u kolegi. Dla takich osób, takich, które nie są zdecydowane.
Być może idealnie by było właśnie mieć samemu dwa pudełka i mieć kolegę, który ma inne dwa i czasem mieszać te karty, jak się chce zagrać samemu tam z rodziną czy coś, to wystarczyłyby dwa pudełka.
Reasumując, coś wnosi na pewno, ale chciałoby się więcej, tak jak Seaside na przykład wprowadził, czy Intryga. No i główny temat 50. odcinka Planszostacji to jest Essen 2010. Targi w Essen, targi Spiel odbędą się pomiędzy 21 października a 24, a więc lada moment. Znowu wysyp tytułów, znowu mnóstwo wydawnictw. Zobaczymy, jak w tym roku dopisze publiczność, czyli osoby, które przyjadą z wszystkich zakątków świata. Ostatnio było 150 tysięcy osób. Zobaczymy, czy liczba zostanie pobita, czy jednak nie. No i tutaj bym oddał głos Marcinowi, bo on jest na bieżąco, a ja prawie pół roku nie wiedziałem, co się działo w planszówkach, a więc będę tylko dodawał różne tam tytuły, które mi się ostatnio zostały w głowie z tej listy SN-owej. To Josz, mógłbyś tam jakoś, od czego zaczynamy?
Zacznę od polskich gier. Nie, bo tak chciałem tylko powiedzieć, że bardzo mi się podoba to, jak wyglądają polskie gry w tym roku. Tak? Pamiętam, że jak zaczynałem słuchać Planszostacji, to rozmawialiście o tym, czy Polska goni Czechów, bo to był taki przykład, tak? Nie Niemiec, nie Stanów Zjednoczonych, jakieś państwa, które się wybiło planszówkowo. No i w tym roku Polska zwraca na siebie uwagę, to zdecydowanie, bo jest, nie wiem, około 10 gier, które wyjdą. I gry, o których jest głośno, tak? Jest K2, jest Bazylika, jest 51 stan, jest dodatek do Strongholda, nie wiem, Show Business, Master of Economy, nie wiem, Kuźnia Gier jedzie, tak, z dodatkiem do Kingpina i z córką, tak, z piratami,
córka.
Więc bardzo, bardzo fajnie to wygląda i będę z ciekawością po prostu patrzył, jaka będzie reakcja planszówkowców, tak, na tytuły z Polski. Więc to jest pierwsza rzecz, która zwraca w tym roku uwagę w targach w Essen.
I to wszystkich, to nie tylko nas, tak, jako Polaków, tak, tylko generalnie.
Tak, zdecydowanie. Ja nie mówię, to jest oczywiście moje prywatne zdanie, ale tak jak się posłucha jakichś opinii, podcastów, to o Polsce naprawdę jest głośno. No mam nadzieję, że to nie zawiedziemy oczekiwań, tak? I że za rok wszyscy będą też patrzyli na Polskę, tak?
No Czechów na pewno dogoniliśmy.
Tak, ja myślę, że w tym roku to nawet przegoniliśmy, bo strasznie cicho było o Czechach. I dopiero w ostatniej chwili się włączyli ze swoimi dwiema grami, czyli jest gra nowa Suchego, 20 wiek. Jest to rozwoju jakichś tam przedsiębiorstw, tak, musimy dbać o środowisko, bo na koniec gry za zanieczyszczenia dostajemy ujemne punkty. I ja już tą grę wpisałem sobie na wishlistę bardzo, bardzo wysoko, chociaż w zasadzie instrukcji nie czytałem, ale wygląda ładnie, tak przejrzałem instrukcję i to chyba będzie gra po prostu dla mnie.
No ja też jestem napalony na tą grę, bo co by tu nie mówić, ale Shipyard był naprawdę fajnym tytułem i League of Six, tak? To się nazywało. To też mi się bardzo podoba, pomimo, że go sprzedałem Jackowi, to głównie dlatego, że on na trzech graczy działał. Zresztą to też teraz gra jest na trzech graczy.
A to powiedzcie, skoro mówicie, że Polska przegoniła Czechy, to czy na jakąś polską premierę tak z taką ekscytacją czekacie, jak na ten 20
wiek? Sal.
Dziękuję. Na K2 ja na przykład czekam. Bardzo, bardzo niecierpliwie. No 51 stan też, ale już mam, tak? Więc już nie czekam.
Ja też 51. Ja chciałbym... Strongholda lubię, a więc mnie dodatek interesuje. K2 bardzo fajnie wygląda, ta plansza i taka klimatyczna. Też z chęcią zagram, ale muszę zagrać.
Bazylikę pogrywałem, więc coś
Magnum Sal muszę powtórzyć, bo grałem w prototyp i to bardzo dawno temu. I to jeszcze był prototyp, który był tam chyba narysowany tak odręcznie. Tak, no, to strasznie.
Sama robiłem.
No, czyli to też muszę nadrobić. I Bazylika, też strasznie jestem ciekaw, bo Bazylikę grałem chyba z rok temu, a ta gra przeszła tyle etapów, że tam w ogóle pewnie nie przypomina tego, co ja pamiętam.
No, to ja też muszę powiedzieć, czekam na 51 stan, i na Magnum Sali, na K2. Chociaż że wszystkie te gry już grałem i wiem, jak wyglądają, jak się będzie grało. Natomiast Bazylika to jest też taka zagadka. Może nie powiem, że czekam na nią bardzo, ale na pewno chętnie zagram, jak wyjdzie, żeby sprawdzić, czy to dobra gra, czy nie, bo nie mam o niej właściwie żadnego zdania w tej chwili.
Rewelacyjnie wygląda okładka z pudełka. Super po prostu. Szkoda, że nam trochę tak nie wyszła na Games Fanatic, ale no niestety nie dało się wyciąć jakoś tego. No, musi być pełny obrazek jednak.
Jeszcze całkiem z ciekawości też sprawdzę Show Business, no bo gra się pojawiała u nas na spotkaniach testowych, ale nie miałem okazji.
Ja zupełnie nic nie wiem o tej grze, nie?
Tam się wcielasz w menadżera zespołu rockowego, tak, i próbujesz nagrać hiciora.
A to jest konkurencja, bo chyba Rock Band, czy coś takiego?
Jest, będzie? Tak, jest...
Rockstar chyba.
Rockstar albo Rock Band, coś w tym
Rockstar,
stylu, tak.
Bo Rock Band to na pewno nie wiem. Musieli.
No tak, ale wygląda jak czcionka jest z Rock Bandu bodajże taka zrobiona, ale to jest Rockstar jest taką jakąś prostszą karcianką, a ten Show Business jest takim całkiem rozbudowaną grą ekonomiczną, można by było powiedzieć, przynajmniej z tego jak słyszałem.
No ale to wiadomo, że te wszystkie gry są inspirowane na swój sposób tym sukcesem gier muzycznych na konsolach.
Tak, tak, tak. A ty Bazik, nie czekasz polskiego?
No bardziej czekam na XX wiek, przyznam.
Pomimo takiego nazwiska, to nie jest polska gra.
Słuchaj, nie, bo właśnie stąd zadałem pytanie, czy rzeczywiście uważamy, że Polska wyprzedziła Czechy, bo no, przyznam, że ja bardziej czekam na Czechów jeszcze ciągle.
No dobrze, a Travel Block Fatila? Taka prosta, no, nie prosta, ale... Słucham?
Kontynuacja Bany Busmus?
Nie, to jest Snicks and Snitches, taka bardzo prosta gra o jakichś tam złodziejach, tak. Zresztą ona była, wiem, że miała być gotowa na poprzednie SN, ale może właśnie dlatego, że było Bany Busmus, to nie chcieli wydać jakiejś takiej drugiej, lekkiej gry, ale Chwatli jeszcze przygotował Travel Block. To jest gra o podróżowaniu właśnie tam po Europie i pisaniu jakichś artykułów, no, ale to dalej jest, to jest jakaś lżejsza gra.
Ale jeszcze ale coś jest jeszcze Chwatila przecież.
Dodatek do Space Alerta.
A tutaj widzę na liście jeszcze jakiś Coup Royal? Co to jest?
To jest właśnie Snicks and Snitches.
Aha, no okej.
Okay. Tak, bo to jest przygotowane.
Czyli to jest teraz coś handluje diamentami, tak? Czy jakimiś kamieniami szlachetnymi?
To nie jest jakoś tak, że można tam napadać, tak? Jakieś... Zagrywa się karty, kto gdzie pójdzie, tak? Puszczamy jedną kartę, puszczamy swojego tam złodziejaszka po jakieś tam właśnie klejnoty, a drugiego kapusia, żeby powiedział, że w tej lokalizacji, jeżeli ktoś będzie, no to nakapuje i wtedy w tym momencie nikt nie zdobędzie, więc to jest taka gra w wyczuj przeciwnika, tak?
Ale generalnie Czesi tak widać chyba się nie wyrobili z wszystkim, dlatego że mają tą grę Wladimira Suchego, co roku mają. Wlada Chwatil przyzwyczaił nas, że robi tą jedną dużą pozycję i drugą tam taką, już teraz, lightową, no ale mamy w sumie takie dwie bardziej lightowe, prawda, i dodatek do Space Alerta, ale a na spotkaniach była jeszcze jedna gra, która
tak?
Na pionkach pojawiała się, ja nie wiem, czy ja mogę, no chyba nie mogę, bo tam prosili, żeby nie mówić, jaka to jest nazwa, ale to wyglądała na dużą taką karciankę, ale taką bardziej rozbudowaną. Pamiętasz, Jacku, tam na pionku?
Właśnie, to nie był jakiś taki...
Coś pamiętam, ale szczerze mówiąc nie kojarzę tak dokładnie.
To jest na podstawie dużej superprodukcji filmowej, ale tak. Chyba się nie wyrobili.
Okej. No, jest bardzo duży dodatek do Space Alerta, to takiej wielkości, powiedzmy, dodatku do Galaxy Trackera. Mhm. To też jest
tylko pomimo tego całego rewolucyjnego pomysłu, można powiedzieć, Space Alerta, to jednak chyba się nie przyjął u nas. Mało kto tak gra w Space Alerta.
Na pewno ja nie widuję go często, tak, ale...
Ten
z drugiej strony gram w domu, więc... A że nie mam gry, nie widuję.
No dobra, to Czechów mamy. Co tak. Dalej?
No, takie hiciory, tak, które są zapowiedziane. Bo na przykład tak jak patrzę na 2009 rok, o czym jeszcze będziemy pewnie rozmawiać, to brakowało mi takiego... superpozycji, tak, która by tam wszystkich zachwyciła, bo na przykład Dungeon Lord był taki odbierany na tak albo na nie. Były bardzo skrajne opinie. No ale w tym roku wydaje mi się, że Seven Wonders to będzie taki hicior, który, na który wszyscy się po prostu rzucą.
To prawda, szczególnie dobrze, że to jest będzie w polskiej wersji.
Tak.
A dlatego... pamiętacie, kiedy jest zapowiadana ta polska wersja?
To jest... Ona ma wyjść praktycznie
po SN.
Po SN, bo to jest taka duża
super
koprodukcja w różnych państw, tak? Więc starają się, żeby wszystko po prostu było jednocześnie.
No tak, ja to przypomnijmy, że to jest gra tam gra cywilizacyjna, która można chyba rozegrać, z tego co pamiętam, w jakimś ultra krótkim czasie, tak?
W pół godziny i to niezależnie od ilości graczy, bo to
tam jest bardzo fajny mechanizm z kartami, tak?
Tak.
Już nie pamiętam dokładnie, ale...
I to z drugiej strony jest podejrzane, no nie? Czy to, aby na pewno, czy to może być za gra tam pół godziny w ilość graczy cywilizacyjnej?
Nie, no to wygląda
to
tak,
rzeczywiście
że...
będzie miało jakiś sens, czy to nie okaże się jakimś tam... Rolls of the Ages, tego typu.
Nie, nie, po lekturze instrukcji też wydaje, że to naprawdę ma duże szanse.
No bo to jest tak, że jest draft, tak? Czyli wybierasz jedną kartę, przekazujesz resztę w lewo, tak?
Czyli w Notre Dame, tak?
Tak, to coś jak w Notre Dame. Wszyscy robią to po kolei, a potem zagrywamy tą kartę, którą się wybrało, tak? Wszyscy naraz i coś z tym robimy. I wygląda to na pasjans, ale jest interakcja, jest jeszcze w ten sposób, że po prostu... mamy interakcję, ale taką tylko z bezpośrednimi sąsiadami, z lewej i z prawej strony. Ale to jest tak, że jak ja zacznę się zbroić, no to mój sąsiad zacznie się zbroić, żebym ja go nie lał, więc kolejny jego sąsiad też zacznie się zbroić, zaczyna iść, przynajmniej tak to wygląda, zaczyna iść fala po prostu przez cały stół, dookoła stołu. To, co ja robię, zacznie oddziaływać na innych graczy, tak?
No nie, Jacku, jak będzie gra cywilizacyjna, wiadomo, jak ktoś jest grą cywilizacyjną, to już wszyscy się tak napinają, że to to jest coś ciekawego, czy najczęściej się kończy tragedią właśnie. No ty już jesteś świadczony, bardziej przemawia przez ciebie doświadczenie.
Nie lubię tam Through the Ages i dlatego...
No tak, ale cywilizacyjne gry tak chwytają wszystkich za serce, a tu jeszcze w połączeniu z jakimś w miarę ograniczonym czasem, a rozgrywka ma być emocjonująca, no to może być hicior.
Dla mnie wygląda podejrzanie.
Dobra, to może tak, to jeszcze kolejny taki znak jakiś śmieszny.
To jest w ogóle bardzo... autorstwa Antoine Bauza, tak?
Bauza, tak, ten od... Boże, od Ghost
Mystery, House, Mystery tak? Express.
Ghost...
Mystery Express.
Okej.
Okay.
Nie, to wydawnictwo jest Ghost Stories.
Okej. Okay.
Tak, czyli
Repos.
Repos.
Wiadomo, że Jacek nie jest wielkim fanem Essen, ale na pewno zwrócił uwagę na tytuły o produkcji wina. Prawda?
Tak. Chyba jest znanym alkoholikiem Jacek.
Jest smakoszem wina, tak.
Nie do niego.
I takich tytułów właśnie chyba kilka wydawnictw wpadło na ten sam pomysł jednocześnie, bo jest Grand Cru z Egertspiele, dobrze mówię. Jest Toskana, to jest jakiegoś fińskiego wydawcy i jest Vinios od portugalskiego wydawcy. Każde gry są, te gry są inne, jest też King's Vineyard, ale to jest jakaś taka prosta gra o kładzeniu kafelków. Więc to było takie śmieszne, że zobaczyć, że nagle kilka wydawnictw wpadło na ten sam pomysł. To są jakieś takie ekonomiczne gry, gdzie tam w każdej mamy jakieś tam smakoszy wina, tak, mamy jakieś festiwale tego wina, gdzie dostajemy punkty, pieniądze, czy coś w tym stylu za to, jak dobre wino mamy. Oczywiście jest tam to starzenie się wina, tak, w czasie, więc to wygląda ciekawie.
Jestem ciekaw, czy to tak przypadkowo wszyscy wpadli, czy nie ma jakiegoś tam, nie wiem, 500-lecia w Paryżu, czy tam...
Otwarcia wina, tak?
Tak. Nie, jakiegoś tam nie wiem czego, jakieś marki.
Przypadek, moim zdaniem.
Tak, wino po prostu stało się takim, no... Na całym świecie chyba jest takie, wszyscy rozmawiają o tym, o piciu wina, jakie wino i tak dalej. I to po prostu, a może zróbmy grę, tak? Więc za rok czekam na grę o produkcji serów.
Wódki. A Jacku, a jak te twoje właśnie gry z winami, tam coś cię zainteresowało?
No te które tam nie zwróciłem uwagi na tą Toskanę, o której wspomniał Marcin, ale Vinios i Grand Cru mi to się przyglądam. No ta Vinios wygląda bardzo ciekawie, przyznaję, to portugalska gra, natomiast Grand Cru to mam Mam mieszane uczucia, no bo co Niemcy mogą zrobić dobrego o winach, no bez przesady.
Na pewno będzie dużo klocków, bo Eggerspiel zawsze ma dużo klocków.
Nie, właśnie nie ma aż tak dużo, wiesz, nie ma, nie ma. Tak to wygląda, ale tak jak...
Bo gra o kawie miała dużo.
Za to jeszcze warto wspomnieć, że zauważyłem, że na Board Game Geeku jest polska instrukcja do Grand Prix.
Tak.
Po polsku.
Tak, o, ja ją właśnie przeglądałem.
Instrukcja po polsku.
Czyli kto ją wydaje?
No, Eggerspiele według tam Board Game Geeka, ale instrukcja jest po polsku.
Czyli
to
jak
chyba
jest?
To nie jest. Nie wiem, to nie wygląda na... No, jeszcze nie sprawdziłem, kto to załadował, ja, ale tak, to chyba nie...
Ponieważ no jakoś tam z tym Magnum Salto jakoś widzę trochę zza kulis, tak, wydawniczych, to mogę, chyba to nie będzie jakiś sekret zdradzony, że po prostu dużo użytkowników na BGG się zgłasza, że przetłumaczył instrukcję na koreański, włoski, francuski, chiński, cokolwiek za kopię gry.
Po aha, prostu. No pewnie.
Dlatego zasadzie się pojawiają tak czasami instrukcje, tak.
Albo za wino, tak.
Na przykład. Ale Grand Crew jestem taki. Nie jestem przekonany, nie, bo instrukcji nie wygląda jakoś tak super, nowo, jakichś nowych mechanizmów. Winios za to wygląda bardzo skomplikowanie, tak, i tam jest dużo elementów różnych.
No ta plansza to wyglądała tak naprawdę jak taki shipyard.
Ktoś porównywał do tego, do Excela, więc...
Dobra, co mamy dalej?
Może teraz ty coś rzucisz, bo tak...
No ja to przede wszystkim, wiadomo, jest takim pewniakiem dla mnie do kupienia, no to co roku jest Uwe Rosenberg od, tak, od Agricoli, no to jest zawsze jakiś hicior i rok temu no tutaj różnie ludzie oceniali At the Gates of Loyang, ale dla mnie była to bardzo wartościowa pozycja i bardzo dużo w nią grałem. I Mercator, tak, w tym roku Uwe Rosenberg, znaczy Uwe Rosenberg w ogóle kilka gier w tym roku chyba pokaże, ale tą najważniejszą pozycją jest Mercator, która jest chyba zaliczana do właśnie tej cyklu, tak, tych gier żywnością.
Nie, to już chyba skończył z tym, tak, okay. Teraz...
To się odcina. Tak. Bo to jest o handlu, tak?
Dobrze. Tak, to jest o handlu.
Coś więcej jest... powiesz?
Nie, no wiem, tylko to widziałem, tylko też pobieżne instrukcje, w żadną się w zasadzie nie wczytałem od początku do końca, oprócz London Martina Wallace'a. Wygląda to na takie troszeczkę przesuwanie kosteczek, tak? To jest taki skrót myślowy, ale ogólnie jest tam dużo towarów, pływamy statkami, dostarczamy towary, zamieniamy je na inne, są chyba jakieś kontrakty. No tu mogę przekłamywać, tak?
Ale to jest chyba właśnie gra, którą tutaj chyba cała nasza czwórka z chęcią przynajmniej spróbuje, jeżeli nie, już nie kupiła.
Nie, już mam zamówione.
No właśnie, wy już kupiliście.
Ja mam też duży kredyt zaufania dla Rosenberga.
Michał, ty też coś oczekujesz po tej grze, bo to ty jesteś, wiem, że też fanem wydawnictwa.
No ja rzeczywiście ją kupiłem, być może głównie dlatego, że mieli tą promocję taką, tak, promocję noworoczną, czy tam na...
Dziesięcioletnią.
Nie wiem.
Nic nie wiesz, ale zaufałeś.
Tak, dokładnie tak.
A to powiedziałbyś...
Po The Gates of Loyang zaufałem.
A powiedziałbyś od razu, bo jeżeli jesteśmy przy Lookout Games, bo tam oni wydają dużo gier teraz chyba w takiej ala serii 1800, tak? Czy tam...
Dwie takie gry wydają, tak? Obydwa tego samego autora z Austrii. Ogler? Ochlej? Nie powiem.
Ochlej. Helmut Ochlej.
No znowu koło wina, znowu krążymy coś.
Ochlej i Orgler.
To za prostackie skojarzenie, pan Czar. Wino ci się kojarzy tylko z zawaleniem się i katem, prawda?
Tanie, tak. Dobra, tak, wróćmy do tematu.
Więc jedno to
pociągów.
Będzie bardzo, bardzo taka karcianka dwuosobowa, tak, która może nie być, nie wiem, spodziewam się, że to bardziej będzie gra dla ludzi, którzy już grają w te gry z serii 18XX. Wydaje mi się, że ona może być trudna taka do załapania. Wydaje mi się, że to nie będzie taka leciutka gierka wprowadzająca w temat, tylko że to być może trzeba zagrać w te inne gry, żeby docenić, że on tutaj na tych kartach próbuje zrobić to samo. A Poseidon to mam dużą nadzieję, że to będzie taka gra dla każdego, żeby żeby dało się potem, tak żeby był w stanie zagrać te dwie godzinki i potem móc rozumieć w ogóle o co chodzi w tych innych 18.
Ale w ogóle chyba fajne nadeszły czasy takie dla fanów właśnie tych ciężkich gier a la 18, bo macie teraz wydawnictwo, które co roku przygotowuje jakieś pozycje, że nie trzeba tam drukować, zamawiać tych takich robionych najczęściej gdzieś tam, nie wiem, na drukarce drukowanych, tylko normalne wydawnictwo, nowiutkie gry tego gatunku, nie? To jest chyba dosyć fajne.
No tak naprawdę to jest pierwszy rok, także zobaczymy, bo ten 53 to nie był jakiś super wielki hit. 1830 miało wyjść w tym roku i wiadomo, że być może wyjdzie w przyszłym roku. JKLM wydaje 1860, już chyba szósty rok, także to tak jeszcze super czas to jeszcze nie jest dla tego podwóreczka.
Znaczy może też nigdy nie być, tak? No bo to jednak jest bardzo niszowe.
Cały czas jest tak, że tuż po SN zamawiam w tym amerykańskim Deep Thought Games i po 12 miesiącach przychodzi paczka, także teraz właśnie kilka dni temu wysłali mi zamówioną rok temu paczkę, także to jeszcze jest tak, to trochę tak się dziwnie kupuje jeszcze gry z tej serii. Mhm.
No dobrze, co dalej? Dalej mamy, no nie wiem, na przykład może Wallace'a. To zawsze są gry, na które też czeka dużo osób.
Age of Industry, które już można pograć od jakiegoś czasu, i London.
Age of Industry, czyli tak zwany, zwali go Brassem, ale dużo osób mówi, że wcale nie
jest taki light.
Tak, i też tak się bardzo nie jest taki podobny.
Mechanika jest podobna, ale mechanika jest wrażenie z grania. Tak, ale inaczej jednak, mimo wszystko inne są strategie, tak? Inaczej się powinno grać w Brassa, inaczej w Age of Industry.
No dobrze, ale jest London przede wszystkim.
Jest London, tak.
Który też oczekuje.
Tak, to jest ciekawa karcianka od Wallace'a. W zasadzie to można powiedzieć tak. Czyli znowu mamy jakiś tam draft, wystawianie kart, które nam coś dają, jakieś akcje. Już jakiś czas temu czytałem, ale tak w zasadzie w ogóle instrukcja jest świetnie napisana, przynajmniej taką przy pierwszym przeczytaniu. Jasne, nie miałem żadnych wątpliwości.
To może to nie jest gra Wallace'a.
No jak nie? London? Nie, są dwie gry. Jest Great Fire of London, która jest o pożarze w Londynie.
Nie, w sensie, że nie pamiętam, żeby Wallace miał czytelną instrukcję, więc zaczynam podejrzewać jakąś ściemę.
Nie, podobno zaczął dawać instrukcję do testowania.
O! Szaleniec.
Więc to właśnie to też jest taki...
ludzie w portalu.
Więc to też jest taki ciekawy zbieg okoliczności, bo jest Great Fire of London, który zresztą też zostanie wydany po polsku, o wielkim pożarze w Londynie w 1666 roku, gdzie będziemy tam gasić i tak dalej. I jest London Martina Wallace'a, który jest o odbudowie Londynu po tym wielkim pożarze. Więc można sobie zrobić wieczór tematyczny z grami o pożarze w Londynie.
Mieliśmy ten cykl żywnościowy, teraz możemy mieć cykl tam pożarowy.
Tak. Ja to też w zasadzie Londyn, Mercator.
No Londyn to ja też jestem.
I XX wiek to są takie no w zasadzie trzy moje gry, które chyba nie będę się zastanawiał, tylko od razu lecę i kupuję, tak? Z kolejnych gier może tak. Z takich też wydawnictw, które co roku coś wydają, to jest Fragor Games i w tym roku jest Antiques. Czyli to jest wydawnictwo, które wydało między innymi Sheer Panic, tam Owczy Pęd, tak? Wydało potem Snow Tales. W zeszłym roku były wyścigi tych strusi, tak? I w tym roku jest gra o mrówkach. I podobno zapowiada się też bardzo fajnie.
A Jacek, kiedyś byłeś fanem tego wydawnictwa. Tam ale chyba ci to zmieniło.
Gra o strusiach była dramatycznie zła, to była fatalna gra.
Okej, nie grałem, to muszę powiedzieć, ale...
To była taka wtopa, że mnie przestało interesować niestety to wydawnictwo. No to Sheer Panic też niespecjalnie mi się podoba. Jedynie Snow Tales z tego, co zrobili, mi się podoba, a te strusie to była jakaś porażka, w ogóle niezrozumiała gra dla mnie.
Oni chyba nadal wydają to tak, że tam po prostu sprzedają te ograniczone się egzemplarze.
W zasadzie już gra się wyprzedała, no więc tak. Jeżeli ktoś by chciał, to...
A w przyszłym roku wyda to jakieś inne wydawnictwo, tak jak te strusie wydaje chyba teraz Asmode, które ktoś wydaje teraz.
Zadziwiając.
Się wydaje albo Zeman, albo jakieś, no. Albo Rio Grande, coś w tym stylu.
Możliwe.
Jakieś większe amerykańskie.
Mieliśmy tylko rok od ostatniego odcinka i super się przygotowaliśmy, wszystkie wydawnictwa mamy opanowane.
Jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina. Dobra, co mamy dalej?
White Goblin Games mam tutaj. Wydawnictwo, które wydało na przykład Ratusa. Tak, w takich lżejszych grach gustują. No, w tym roku mają Inca Empire, które jest przerobieniem jakiejś takiej gry kredkowej, której tytułu nie dam rady wypowiedzieć. Takie Tahuantins.
Bardzo dobrze.
Coś indiańskiego.
Tak. To jest takie... też obudowanie jakiejś tam tras, tak? Jest Khan, który jest jakimś takim lekką grą, nie wiem czy wojenną, ale z jakimś elementem wojennym. Jest Nuremberg, Andreasa Stedinga, który jest tam, trochę się głośniej zrobiło.
Myślałem, że o skazywaniu hitlerowców.
Nie, jest o Gildiach.
Nie, to jest pierwszy pociąg do Norymbergi. Jest taka gra.
Jest First Train to Norymberg, który jest przeróbką Last Train to Wensleydale.
Tak.
No i jest Norymberg, który jest o Gildiach i będziemy tam próbować ugościć jakiś tam ludzi, tak? Zdobywać punkty, kupować towary. No, to jest gra Stedinga, który jest z Hansa Teutoniki. Troszkę o nim się głośniej zrobiło. On ma jeszcze inną grę Troyes, jakąś taką kostkową grę. Nie worker placement z kostkami. On jeszcze to już jest w innym wydawnictwie.
Już jesteśmy przy nim, to on jeszcze wyda dodatek do Hansy Teutoniki, East Expansion, czyli Wschód, tak. Rozszerzenie Wschód.
Co my tu jeszcze mamy więcej? No,
Isztari
jest trzech muszkieterów, czy tam moskiet. No nie będę też kaleczył francuskiego. Może ja by mi pomógł. Gra kooperacyjna o intrydze, tak? Milady, mamy muszkieterów, mamy naszyjnik. No. Wszystko znane z filmów, książek.
To jest chyba większa gra, prawda?
Tak, to jest większa gra i w ogóle mnie nie interesuje.
Ale kooperacyjna.
Kooperacyjna.
No, ale to już stary, no to jednak może być coś zawsze interesującego.
Odrzuciła mnie grafiką, jak zobaczyłem planszę i te postacie, to w ogóle... No,
tak, ale to oni tacy są, tak? Rzadko te gry są jakoś śliczne.
No tak. Macie coś jeszcze na radarze?
Tak, ja mam, tylko to teraz zgubiłem, ale oczywiście Stefan Feld mnie interesuje. On w tym roku ma chyba dwie pozycje, czy nawet trzy. Jedną z nich jest Luna, którą wyda Hall Games, czyli wydawnictwo, które w tym roku Gates of Loyang wydało.
I ma jeszcze w Alei też kolejną grę. Tak.
I w ten, wiem, że ta Luna to jest coś chyba na Księżycu, tak? Czy mi się
nie,
wszystko
to jest
mówiło?
Chyba o jakichś kapłankach
Księżyca. Tak. Tak,
no, coś w tym stylu.
W ogóle nie wiem o czym... znaczy ten cały temat jest taki dziwaczny. Faktycznie trochę odstrasza, natomiast no, liczę, że mechaniką będzie to dosyć ciekawe. I faktycznie później Alea w Alei Burgund taką grę tak. wydaje.
Co do Luny, to ciekawe, że jest liczba graczy od 1 do 4 na Geeku zarejestrowana, także tutaj ta moda na tryb solo rozciąga się też na Felda.
W ogóle na tej liście, co tutaj mam, to prawie no, jest znacząca ilość gier, które mają jedynkę. Zaczyna to naprawdę być modne.
Nie, dla mnie Feld...
Usłyszeli, że K2 będzie solo i wszyscy...
Feld ma u mnie takiego minusa za Macao, że...
No, ale na szczęście ja mam
trzeba było się tak nie ogrywać, naprawdę mi głupio. Za każdym razem jak narzekasz, to Macao.
Nie, Macao mi się... No, nie jest to tam jakaś... Znam jego lepsze gry, ale jest fajne. Jak już pograłem parę razy, to jakoś...
Zagrałem z każdą grą, po prostu cena szła o 1 albo 2 w dół. Skończyło chyba na 4 albo 5 w skali
board. Mnie też, ale na szczęście właśnie się zatrzymała gdzieś tam na 7.
Okej. Dobrze, to jeszcze
Stefan Feld jakąś trzecią grę, tylko taką bardziej chyba dla dzieci, ale co ciekawe, wydaje mi się, że wykorzystuje tam mechanizm ten, który właśnie w Macao był tam z kostkami, dosyć podobny. No, ale to tylko, żeby do Felda zakończyć. No.
Josza zainteresowałeś.
To jeszcze tak rzucę tylko dwa tytuły, które pewnie też warto zwrócić uwagę. To jest Tikal 2, Kislik i Kramer i Navegador. To jest nowa gra Maca.
A jeszcze właśnie w Tikalu byśmy się zatrzymali, bo to jest jednak ciekawa pozycja, dlatego że jednak Tikal jest jakimś tam fundamentem Eurogier, tak? Grą, która tam zdobyła Spiel des Jahres i jest dosyć fajny to jest tytuł, bo to jest ten moment, kiedy Spiel des Jahres dawał takim naprawdę ciężkim tytułom. Tam wygrał wtedy Torres, wygrał właśnie Tikal. Ciężkie, często nawet dłuższe gry. Zupełnie inaczej niż dzisiaj, tak? Jacku, a ty jak z tym Tikalem drugim? Bo...
No ja się przyjrzałem trochę i tylko no. tyle wiem w sumie, że znaczy tylko chwilę się przyjrzałem, nie wgłębiałem się w to. No wiem, że rzeczy dzieje w jednej z tych piramid, które tam walczymy w pierwszym Tikalu, ale więcej niestety nie wiem. Natomiast gra mnie interesuje jak najbardziej, na pewno będę na nią polował po SN, żeby mieć okazję zagrać, bo to Tikal, do Tikala pierwszego mam wielki sentyment.
No ja tak samo.
To jest gra, która jedna z pierwszych dwóch gier takich nowoczesnych eurogier, które poznałem i na pewno będę polował na tą grę, pewno z sentymentu ją też kupię.
Mi się to podoba, że tam dużo się mówi o tym, że ten Tikal 2, znaczy no nie wiem, czy to jest jego wada, czy zaleta, ale że ma się kompletnie jednak różnić, że tam w mechanice nie ma dużych podobieństw. To dobrze, no bo to wtedy nie jest takie po prostu po 10 latach zarobienie jeszcze raz na tym samym tytule, tylko jednak coś nowego, ale zobaczymy, czy to nowe, to znaczy dobre, no. I drugą grę to mówiłeś Magersa, tak?
Navigator. Tak,
czyli nowy rondel.
Tak.
No i tutaj to jest wielki znak zapytania, tak? Bo Magertz dla mnie to był kiedyś mój ulubiony wręcz autor, szczególnie po Imperialu i Antique. Natomiast no już przy Hamburgu troszkę zaczęło to wszystko spadać. No już widać, że on się bardzo przyzwyczaił do tego rondla i już jakoś nie umie wymyślić czegoś innego.
Ale gra wygląda bardzo ładnie. Znaczy okładkę nie, plansza wygląda ładnie.
Dobra. Co tam jedzie? Coś jeszcze?
Nie, Key Market, tak. To jest nowa gra z serii Key. Era of Innovations to wygląda na jakąś taką karciankę też niby cywilizacyjną. Ale tutaj też to tylko takie tytuły, które mi gdzieś tam przemknęły. Tak? No, zerknę jak będę w SN z chęcią, ale... Nic więcej za bardzo nie wiem.
Dobra, tu mamy jeszcze dodatek do Agricoli, The Goodies.
No The Goodies i jeszcze będzie tam talia dla graczy, tak?
Ten
i talia
to jakoś. To był ten taki fantazy?
Nie, jest talia pajkowa. Jest talia graczy, tak? Stworzona przez graczy dla graczy i jest bonus, tak. Czyli zebranie wszystkich poprzednich dodatków w jedno pudełko razem z planszami i wydojenie jeszcze raz graczy za to samo, tak?
To ten goodies właśnie.
I co ciekawe, Ziman tego goodiesa nie wydaje po angielsku.
Tak, bo obiecał Zef kiedyś, że skoro animiple były tylko w przedsprzedaży, to on się przy tym tak to zostanie i nie będzie tego wydawał, żeby nie zrobić w jajo ludzi tych, którzy zamówili Agricolę w przedsprzedaży.
Natomiast jeszcze mam na liście taki bardzo interesujący tytuł, który mnie bardzo interesuje i tak nawet nie wiem, znaczy on jest trochę za drogi, bo tam jest jakaś straszna cena za niego, a chciałem go kupić tak w pierwszej kolejności. To jest Dakota, to jest tytuł włoski, który co prawda my tu zawsze narzekamy na Bruna Fajduttiego, ale on czasami poleca całkiem fajne gry i tam jest bardzo ciekawy mechanizm takiej rozgrywki dwóch na dwóch, że się w pewnym momencie tury wybiera się, kto jest osadnikami bodajże, znaczy kowbojami, a kto jest Indianami i te dwie osoby chyba muszą tak trochę ze sobą kooperować, a grać przeciwko tym drugiej parze. I w pewnym momencie znowu się zmieniają te strony. Jest jakiś taki ciekawy mechanizm bardzo. I ta gra mnie dosyć mocno interesuje. Jestem ciekaw, czy to będzie niestety tylko taki...
Fajduty,
czy jednak coś więcej. Ale to może być coś ciekawego. Powiedzcie też od razu, bo jednak mieliście styczność z Konstantinopolis. I to taka... Wiem, że wrażenia nie są zbyt pozytywne. Michał? Będzie jednak miał premierę.
Mój egzemplarz Konstantinopolis jest już ogrywany gdzieś tam w Opolu, co może coś tam sugerować. Nie wiem, taka bardzo wydawała mi się zwyczajna, generyczna nazwijmy to, taka eurogierka dosyć pasjansowa, z bardzo dużą kulą śnieżną w sumie. Znaczy, tak było, że bardzo łatwo ona trwa te 2-2,5 godziny, zwłaszcza w 5 osób i tak po 400 minutach to w zasadzie wiadomo, kto wygra. taki ma bardzo mocno narasta ta ekonomia, tam się standardowo jakieś kosteczki produkuje i realizuje zamówienia, zarabia pieniądze i jak ktoś już zacznie robić tych zamówień o jedno więcej, to w zasadzie to tak już się toczy. Także no i pasjans taki dosyć skrajny. Także tam nie było nic nowego, a to, co było starego, też nie było jakoś tak bardzo dobrze zrobione. Także to raczej nie będzie, myślę, hit.
Bo Fantasy Flight Games między innymi właśnie to przygotowuje, będzie Cywilizacja, tak?
Ale tylko prototyp taki do grania.
Aha, czyli nie będzie jeszcze zakończona.
Nie, ona jest na początek 2011 zapowiedziana, więc
to okej, jeszcze. I jeszcze będzie na pewno to, co w sumie już miało premierę w Polsce, ale ma jakąś, będzie miał premierę właśnie w Essen, to jest Space Hulk karciany, tak? I tutaj niby interesująca pozycja, ale z tego, co czytałem na forach, to takie wrażenia bardzo dużej losowości i jakoś tak. Maniacy, znaczy ci, co uwielbiają klimat gry, polubili karcianka, ale jednak ludzie tacy, co nie grają na co dzień w Space Hulka, to jednak bardzo negatywnie się od niego odnoszą i niskie oceny u nich zdobył.
No to jeszcze ja tylko rzucę tak już na sam koniec, to jest chyba Friedman Freeze.
Właśnie.
A chyba z 10 czy nie wiem, nawet więcej gier nowych, reprintów ze swojego wydawnictwa, no to ma nowy dodatek do Power Grida, tak, do wysokiego napięcia, ma Familię.
Rosja, Japonia, tak?
Tak, Rosja, Japonia, Familia to jest jakaś taka karciana chyba, gra dwuosobowa o mafii i Fürstenfeld.
Fürstenfeld.
Się uczyłem francuskiego kiedyś.
To le powinieneś, le Fürsten.
Nie mam bladego pojęcia, o czym to jest.
Ale to jest.
No i Fauna Junior oczywiście.
Tak, i Fauna Junior właśnie. Ale ten Fürstenfeld to wygląda dosyć fajnie, bo to jest jakaś. Znaczy okej, no tam jest, handlujemy jakimiś zasobami i po to tylko, żeby zarobić pieniądze, żeby później budować kolejne elementy jakiegoś pałacu. Natomiast fajną, nieźle wyglądają grafiki, no i może być taki całkiem ciekawy miszmasz gry ekonomicznej z taką klasyczną eurogrą a la Diamond's Club, czyli takie tam budowanie. Może być ciekawe. Friedman Freeze ma, jak wiadomo, raz te gry są takie dosyć średnie, ale czasami jest przebłysk geniuszu, znowu powraca i wtedy mamy.
A które są średnie, twoim zdaniem? Bo wszystkie, które tam wydawał,
te lżej,
to ci się podobały.
Te lżejsze.
To filu nie został. Tak.
Kot mi się nie, jednak przestał podobać. Czyli Felix in the Sack.
Filu.
Natomiast, no, faktycznie, no, większość, znaczy, on jednak ma bardzo dużo gier, których ja też nie znam, tak naprawdę. Bo się wydawały takie bardzo lekkie. A zauważyliście też, że oprócz tego klimatu winiarskiego, to też jest dużo bardzo gier o mafii, ale to chyba co roku jest, po prostu jest ten temat zawsze tam wykorzystywane.
Ja Familia,
jest jeszcze Boss, jakaś taka gra, ktoś wydaje.
A to jest tak. Reprint chyba też.
Aha. No ale chyba tam z 5 przynajmniej naliczyłem tych gier związanych
mniej lub
bardziej z klimatami mafii.
Okej.
No dobrze. Michał, Jacek, coś macie jeszcze, czy to chyba...
Nie.
Jeszcze no jedną dobrze. Taką 18-XX-ową grę wydaje Zeeman o starożytnym Egipcie i Kleopatrze. Także tam za bardzo nie wczytywałem się, ale na pewno kupię, bo też tak te 18.
Ale to takie... co tam będzie? Tam będą, nie wiem, jakieś drogi, transport lądowy?
Na obrazku jest ta Kleopatra, jest taki starożytny Egipt i tramwaj.
Jest 18XX.
Nie no, ja bym od razu zrezygnował z pociągów, tak? Tam raczej pociągów nie będzie. Natomiast mogą być droga wodna albo lądowa w postaci...
No w Posejdonie też raczej nie będzie pociągów.
No wiesz, to już są mity, tak? To wtedy mogą być.
A właśnie, a tak mi się skojarzyło Michał Szploter Spelen, tak? Czyli to wydawnictwo, które wydało Grida w tamtym roku.
Ja nic coś... nie słyszałem, żeby właśnie. Mieli wydać, ale w zeszłym roku o Gridzie to nie wiem, czy ten tydzień przed Essen to już było wiadomo, że będzie, także...
Było, o Gridzie było. Bo ja pamiętam, że nawet pisałem jakiś...
No tak z ciekawości, nie, żebym był jakoś zainteresowany.
No dobrze, pewnie i tak...
Zapomnieliśmy.
Mnóstwo tytułów nie wspomnieliśmy, ale przynajmniej te najgłośniejsze, takie, które się rzucają... od razu teraz zobaczymy, zresztą już za tydzień prawie, znaczy za ponad tydzień będziemy wiedzieli,
a za 11 miesięcy nawet nagramy.
Tak, tak. Będziemy wiedzieli, co było tak naprawdę atrakcyjne, co się sprawdziło, co mniej się sprawdziło, a pewnie parę miesięcy potrwa, zanim odkryjemy jeszcze niektóre perełki.
Które no tak, bo nie powiedzieliśmy. No, ja, Marek i Michał się wybieramy do Essen, więc jakieś tam pewnie gry na Games Fanatic do recenzji się pojawią.
Tak, Jacek jak zwykle bojkotuje.
Ale wiecie co, już w tym roku mnie nosi, już bym tam kombinuję, jakby to zrobić.
No myślę, że ten, no, w końcu się złamiesz. No.
Tak, już się podłamuję w tym roku.
Michał miał też taką tam... Nie chciał jechać, ale...
Już dawno temu wiedziałem, że jadę, a całkiem niedawno wiedziałem, że nie jadę. A teraz jest kilka dni przed Essen i na razie wiem, że jadę. Bilety kupione, także te głupio by było nie pojechać teraz.
No dobrze, no to na razie zamkniemy temat Essen, przynajmniej tego z 2010 roku. No i jak co roku mamy ten odcinek przed Essen i w tym odcinku tworzymy top 5 Essen 2009, czyli gier, które sprawdziły się, tak? Które były pokazywane podczas targów w 2009 roku, ale w ciągu roku nie zestarzały się, okazały się naprawdę wartościowymi produkcjami. No i każdy z nas postara się takie 5 tytułów wymienić. Przede wszystkim 5 tytułów. To od kogo zaczniemy? Michał, możesz?
Jasne. Dobra, więc przede wszystkim strasznie mało jest tych gier z zeszłego roku, z zeszłego Essen, które bym zagrał więcej niż dwa razy, już nie mówiąc o tym, że tak 5 na przykład. Więc takie gry jak Vasco da Gama, właśnie, czy Macao, czy Hansa Teutonika, czy Gates of Lonia, które takie jakieś eurosy średniej takiej ciężkości, średnio ciężkawe, jakoś nie wiem, tak, wszystkie grałem raz i w zasadzie to mogłem równie dobrze zagrać w coś już na półce, więc one jakoś tak, no, tak samo na tym SN, te wszystkie winne gry jakoś nie wiem, tak wydaje mi się, że to już potrzeba czegoś więcej, żeby zainteresować. A z tych gier, które grałem, to na piątym miejscu mam Power Struggle, czyli taki ten, ja mówię, że lepszy Tribune, który, no taka niby niestandardowa euro, jakoś w to zagrałem 4 czy 5 razy i niby nie jest jakieś rewelacyjne, ale jest, no jest inne po prostu, więc tutaj chętnie wracałem. Na czwartym miejscu mam Last Train to Wensleydale, który zagrałem kilka razy dość szybko jak wyszedł, a potem no, nie załapałem się na to wydanie Wallace'owe, a Reprint będzie dopiero teraz, więc tak strasznie dużo nie grałem, ale bardzo, bardzo mi się podobał.
Reprint w sensie ten do Norymbergia, tak?
Tak, tak, ten pociąg do Norymbergi.
Reprint też ma rozszerzone, tak, ma dwie mapy.
No ale w szczególności ma to, co było tam, oprócz tego, że ma jeszcze więcej.
Oprócz nie ma brzydkiej, obrzydliwej grafiki.
I oprócz hitlerowców jadących do Norymbergi. Na trzecim miejscu mam Dungeon Lord, który ogromnie mi się podobał, ale uwierzyłem Rebelowi bardzo dawno temu, że już jest w drodze polskie wydanie, sprzedałem swoje. No więc nie zagrałem tak bardzo dużo, bo to się postawiłem pudełka, która, i czekam swoje.
To jest gra właśnie, z tego co widziałem, to 2011 początek ma datę.
Jeszcze sobie poczekam, tak. To samo z Thunderstone'em, który być może też miał o nim lepszą opinię, gdyby nie to, że czekam od roku na reprint.
To jest niestety właśnie urok jakichś takich większych wydań, tak, międzynarodowych. No, czeka się na któryś tam kraj.
No więc ten Dungeon Lords, wydaje mi się, że to była taka gra, którą bardzo dużo bym zagrał w tym roku, gdybym nie czekał na to polskie wydanie. Mi się ta gra bardzo podobała. Ja jakieś nie miałem takich oczekiwań, że to będzie jakieś fantazy, coś tam, tylko dla mnie tak, ja za bardzo na te klimaty nie patrzę, więc dla mnie to jest takie euro, które jest całkiem ciekawe. Na drugim miejscu mam Shipyard, w którym byłem całkowicie zakochany na początku, ale też nie udało mi się tak strasznie dużo ludzi do tego namówić, więc tak bardzo dużo nie grałem. Ciągle mi się bardzo podoba, ale no też widzę, że nie jest to gra, w którą będę grał co miesiąc do końca życia. A na pierwszym miejscu, tak bardzo wyraźnie na pierwszym miejscu, w ogóle zdecydowanie o niebo nad wszystkimi innymi. Najlepsza gra z zeszłego roku to jest Ekicja, w którą grałem mnóstwo i wydaje mi się, że to z tego całego roku 2009 to za 5 lat może być głównie Ekicja w ogóle pamiętana.
I to w ogóle taka gra nie twojego typu, znaczy twojego?
Takie zwyczajniutkie, właśnie to jest przeciwnie, takie najzwyczajniutkie w świecie euro, tak? Tak w ogóle, ale nie wiem, to...
Ma to coś.
Tak? Zdecydowanie ma to coś i to zdecydowanie z zeszłego roku to jest ta gra, o którą chodzi.
Okej. Okay. Jacku?
No ja mam 12 gier, ale tam 7 gier w poczekalni. Tak.
Powiedz mi, co nie zrozumiałeś, to faj.
Pozwoliłem, ale to wcale nie znaczy, że to SN rok temu było takie świetne. Wręcz się przychylam do opinii Michała, że no jakoś tak słabo, ciężko było te 5 rzeczywiście gier, które przetrwały ten rok, wytrzymać, no, wybrać. No i druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, zanim zacznę mówić o grach, to, że moja pierwsza piątka jest zupełnie rozłączna z pierwszą piątką Michała, co jest ciekawe. Tak, na początku w poczekalni może wspomnę o Tulip Mani, takiej grze Scotta Nicholsona, która miała wyjść bodajże w Essen 2008, ona się tam spóźniła, i tam długo się opóźniała i w końcu wyszła przed Essen 2009, ale to jest taka gra, która by weszła do pierwszej piątki, gdyby jeszcze się trochę bardziej spóźniła i wyszła na Essen 2009, to ja bym ją miał w pierwszej piątce, na pewno tam by wypchnęła tam z ostatniej pozycji, tą grę, którą mam na ostatniej pozycji. W poczekalni u mnie jeszcze wiszą dwie gry, które warto wspomnieć, o których warto wspomnieć polskie, które się nie załapały do piątki, ale są całkiem blisko, to jest Kingpin, który moim zdaniem jest bardzo blisko bardzo dobrej gry. Tam jedną rzecz tylko źle zrobili w sumie, taką, że właściwie ten gracz, który zaczyna, jest w ciężkiej sytuacji. Zaczyna? Tak, ten, który zaczyna, jest w ciężkiej sytuacji, bo musi pierwszy zaryzykować się wystawić, zaatakować, co w tej grze może prowadzić do porażki. No i to jest taki minus. Tak, poza tym to gra całkiem jest fajna, chociaż może nie za ładna, jak dla mnie przynajmniej.
Właśnie graficznie, nie? Może...
Graficznie, no taka trudna jest. No i Mali Powstańcy, którzy są całkiem fajną taką grą rodzinną, jak dla mnie. Mam też Egicję w poczekalni, która była jeszcze niedawno, jeszcze tam parę miesięcy temu pewno trafiła do pierwszej piątki, ale jakoś już nie mogę w nią grać, już się z nią zmęczyłem, już tak dużo znowu nie grałem, ale jakoś przestała mnie kręcić. Jakieś rzeczywiście zbyt chyba zwyczajna jest, jak dla mnie. Ubongo 3D mam w poczekalni, które jest całkiem fajną grą, ale bardzo mało w nią grałem. Chyba tylko raz w nią grałem. A zdecydowanie rokująca. Bardzo mi się podobała ta jedna rozgrywka. Vasco da Gama też tylko raz grałem i też trzeba by więcej zagrać, żeby wybrać. Żeby mieć jakąś opinię, ale bardzo obiecująca też była ta jedna rozgrywka. No i Endeavor. To jest gra, w którą z kolei wcale nie grałem, ale mam ją w poczekalni, bo wygląda fajnie. Jak tak patrzyłem, jak inni grają, to wydaje mi się, że by mi się podobała, gdybym miał okazję w nią rzeczywiście zagrać. No i wreszcie pierwsza piątka. Na piątym miejscu mam grę, o której mówiłem, że jest tragiczna, jak pierwszy raz zagrałem, że jest zupełnie, że nie miałem w ogóle zamiarów niekiedy kiedykolwiek do niej usiąść, a teraz jestem jej właścicielem jednej kopii tej gry. To i całkiem mi się spodobała, ale wyłącznie dla dwóch graczy. Tą grę moim zdaniem można grać tylko dwie osoby i to jest Havana. Karcianka na motywach, trochę podobna graficznie do Kuby. Na czym?
Na grafikach.
Na grafikach Kuby. Mechanicznie nie ma nic wspólnego oczywiście, ale no, dwie osoby całkiem fajnie się gra. Nie jest ten chaos, nie jest tak wszechogarniający i coś tam można przewidzieć, zaplanować, coś można jakaś interakcja tam jest z przeciwnikiem, nie losowa i całkiem mi się podobała partyjka dwuosobowa. Na czwartym miejscu mam Factory Managera, czyli twór Friedemana Friese, znowu na grafikach z Power Grida, tą grę parę razy zagrałem. No jest, moim zdaniem jest równie fajna jak Power Grid, tylko no, dużo krótsza, natomiast same wrażenia z gry są podobne jak w Power Gridzie. Bardzo mi się podoba ta gra. Na trzecim miejscu mam Stronghold, który jest na trzecim miejscu, bo jednak zebrać się do tej gry przypomnieć sobie wszystkie niuanse w zasadach, które występują, żeby tak naprawdę zagrać, to nie jest takie proste przedsięwzięcie. Jeżeli ktoś nie gra regularnie, to ciężko jest tą grę zaproponować, również ze względu na długość rozgrywki. Na drugim miejscu mam grę, którą grałem tylko raz, ale bardzo mi się podobała. To jest Automobile. To zaskoczenie dla mnie przynajmniej, bo to jest gra Wallace'a, którego generalnie nie cenię zbyt wysoko, natomiast ta gra jakoś bardzo mi przypadła do gustu. Taka...
Ja z jakiegoś powodu nie uznałem, że to jest SN. No spojrzałem na listy z SN z zeszłego roku, co tam ma wychodzić i to tam tego Automobile'a nie było. Tak?
Ja przeglądałem tą listę kanoniczną do SN 2009 i on tam jest. Aha. Ta lista była przygotowana przed SN, ja nie pamiętam dokładnie historii.
To była ta gra z początku roku Martina Wallace'a, tak? To tak jak Age of Industry, zostało wydane tam w czerwcu, aha, tak? Czy coś takiego, ale weszło na SN.
Czyli ona się nie łapie z powodów formalnych, tak?
Znaczy, nie, jest z okay. Powodów formalnych ja jej nie miałem u siebie. Okay. Dobra, dalej, przepraszam.
No i na pierwszym miejscu zdecydowanie bez żadnych wątpliwości, bez najmniejszych szans dla innych to jest, nie Egicja, The Gates of Loyang. Zdecydowanie dla mnie gra, którą gram prawie codziennie do tej pory. Także w tej chwili, w każdym razie od wakacji jakoś tak gram w nią bardzo często w dwie osoby, ale też więcej polecam, zwłaszcza dwie osoby, bo więcej osób, no to trzeba lubić, żeby się podobało, natomiast zdecydowanie mi się ta gra jest królem tego SN 2009 dla mnie i to ona właśnie przekonała mnie, żeby jeszcze raz dać szansę Le Havre i przekonałem się też do Le Havre po tym, bo dopiero jak pograłem w The Gates of Loyang, to miałem jakieś takie odwagę jeszcze raz sięgnąć po Le Havre, ale w dalszym ciągu cenię chyba wyżej jednak The Gates of Loyang i dla mnie to jest dziesiątka na Board Gamingu, jedna z najlepszych gier w ogóle.
No co by nie mówić, Uwe Rosenberg jednak dobrym autorem jest. Josz?
Tak, no to mam identyczne zdanie jak wy. Tamto SN było takie średnie, po prostu było dużo średniaków, nie było żadnego takiego przynajmniej dla mnie wybijającego się hiciora. Parę gier mnie zawiodło, jak na przykład Dungeon Lords, Factory Manager też nie jestem jakimś wielkim fanem. Mam trochę braków, Opera, Carson City, Peloponnes. Nie wiem, po prostu nie mam zdania, tak? To jest jakaś tam gra, o których było jakoś tam głośno, o których nie spróbowałem właśnie dlatego, że wygraliście i powiedzieliście, że są do kitu. Znaczy Opera i Carson City, tak?
Tak, bo ja tylko na to zareagowałem. Peloponnes
nie grałem, tak? Ale podobno XX wiek jest podobny do Peloponnes, więc już pewnie po Peloponnes nie sięgnę, jak sięgnę po XX wiek suchego. Mam w poczekalni parę tytułów, które grałem mało. To jest Hansa Teutonika, Shipyard, Automobile. Mam też w poczekalni Strongholda z tych powodów, których Jacek ma go tylko na trzecim miejscu, czyli duża ilość zasad, które trzeba pamiętać i trzeba ciągle grać i czas. Wstaje od rozgrywki w Strongholda zmęczony po prostu, więc dlatego rzadko wpada na stół. No i dobra, zaczynamy. Miejsce piąte, Egicja. Właśnie dlatego, że się troszeczkę nagrałem na Kaszubkonie i tak już ta ochota na zagranie, tak jak miałem po pierwszej partii, było wielkie wow, to troszeczkę mi opadła ochota na granie w Egicji, ale dalej uważam, że to jest bardzo dobra gra. Miejsce czwarte, Last Train to Wensleydale, grałem 2 albo 3 razy i też mi się bardzo podobało, tak samo jak Michałowi i mam nadzieję zresztą sobie tą nową edycję teraz sprawić. Miejsce trzecie, Vasco da Gama. Niby takie wszystko to już było, tak?
Tak.
Wysyłanie stateczków, a mi się strasznie ta gra podoba.
Te stateczki w Vasco są całkiem fajne, całkiem ciekawe. To nie jest tak, że ja nie widziałem takiego.
Worker placement też jest taki bardzo ciasny, tak? Tam jest ciągła walka o to miejsce i emocje tam kipią w czasie rozgrywki. Dlatego mam na miejscu trzecim. Na miejscu drugim mam The Gates of Loyang. Gram głównie w 2 osoby, a w 4 jest po prostu troszeczkę dziwnie, grając tymi parami w 3 troszeczkę za długo. Ale nie odmówię partii, ale właśnie to jest ciekawe, że mi 51 stan przypomina The Gates of Loyang. Też dostajemy jakieś karty, próbujemy tam wycisnąć, coś zamienić w coś innego, tak? Bardzo, bardzo lubię grać w tą grę. A na miejscu pierwszym aż sam się zdziwiłem, ale najwyżej cenię sobie Mr. Jack in New York. Rewelacyjna dwuosobówka, która została przerobiona na jeszcze lepszą dwuosobówkę, tak? Jest bardziej zbalansowana, dynamiczniejsza. Każda rozgrywka, ponieważ tą planszę budujemy, wygląda za każdym razem inaczej. To jest gra, w którą gram za mało. Zdecydowanie i musi częściej lądować na stole.
A ten Mr. Jack Pocket, co się teraz pojawia?
Widziałem, znaczy moja Agnieszka grała. To jest w ogóle zupełnie inna gra. To nie jest tak, że to jest jakiś tam Mr. Jack zapakowany na małe karty, tak żebyśmy mogli go zabrać. Mechanika jest oczywiście oparta, tak? Znowu mamy detektywa, mamy Jacka, mamy tam kartę alibi i tak dalej, ale jest bardziej losowe. Jest szybsze, mamy po prostu 9 tajli, które układamy, na których są już narysowane osoby i my sobie te żetoniki przekładamy, tak? Po obrzeżach takiego kwadratu złożonego z tych 9 tajli chodzi pies, Sherlock Holmes i Watson. I tych, których widzą, no to są albo widoczni, albo nie. I na tym oparta jest cała rozgrywka. I wygląda nam bardzo fajnie, szczególnie, że to jest w takim pudełku wielkości, no nie wiem... No, te klaskanie takie tam palce w pralce, tak? To jest takiej wielkości pudełko, więc to można do kieszeni sobie włożyć i możemy zabrać wszędzie. Ja na pewno to kupię teraz. Znaczy już w zasadzie wyszło, tak? Czekam tylko na jakieś większe zamówienie, żeby z czymś to sobie sprowadzić razem.
Okej, okay, dzięki. No to jeszcze tam moja lista top 5. No ja się z wami nie zgodzę, ten SN był... No okej, okay, no nie było jakiś tam...
Szczerze, jak zagrałeś gry z zeszłego SN, to po prostu przez rok nie dotykałeś naszówek, także moja opinia jest w tym momencie taka mało wiarygodna.
Generalnie no nie było dziesiątków hitów, ale to tak już tak nigdy nie ma. No, większość teraz, jeżeli tam się pojawia, nie wiem, kilkaset, tam 700 czy 800 tytułów nowych, no to tam nie może być jakichś hiciorów po prostu przeważająca ilość.
Ale to SN w tym roku wygląda o wiele, wiele lepiej niż te z
A, to się tego... okaże, to tak zawsze wygląda. No,
okej, okay, okaże się, ale tak...
Natomiast, co mi się udało tam wynotować, mam tą poczekalnię jakby podzieloną na dwie części. Jest taka poczekalnia, która po prostu już te gry by się spokojnie znalazły na 6. i 7. miejscu i mam taką klasyczną poczekalnię, te gry po prostu, no... muszą być jakoś tak niżej ocenione. I w tej takiej 6., 7. miejsce w cudzysłowie, to jest Endeavor, który pojawił się chwilkę przed SN, ale tak naprawdę swoją właściwą premierę miał na SN i ta gra mi się bardzo podobała kiedyś, na samym początku, ale z rozgrywki na rozgrywkę niestety gra stała się dokładnie taka, jak mówił Michał, że wydaje mu się, że jest dość powtarzalna i mam takie wrażenie, że gram, ale no nic nowego się nie dzieje, gram podobną strategią, mogę ją troszeczkę tam zmieniać delikatnie, ale każda rozgrywka jest w miarę podobna i to mi się troszeczkę nie podoba. Tak? Ta gra ma fajną mechanikę, bardzo lubię jak się tam jest ten rozwój technologiczny albo tam ekonomiczny, ale niestety jest zbyt powtarzalna. A druga gra, która się znajduje powiedzmy tam na tym prawie na tym 5. miejscu, to jest Factory Manager, Friedman Friese, naprawdę kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o ekonomiczne gry. A właściwa poczekalnia to jest Macao, który jest spoko grą, Boże Igrzysko, czyli God's Playground. Grałem dwie rozgrywki, to jest gra, którą raczej bardzo, pewnie raz w roku zagram, albo dwa razy w roku, ale będę się dobrze bawił. Ubongo 3D, pomimo, że gra, że jest jakiś taki nowy wymiar, dosłownie nowy wymiar rozgrywki, to jakoś mało w nią grałem, chociaż gra jest naprawdę fajna. I na końcu jeszcze mam w poczekalni Hanse Teutonikę, którą się udało zagrać ostatnio na Kaszubkonie, jedną rozgrywkę, ale i miałem duży później niedosyt, że chciałem jeszcze powtórzyć, bo wydaje mi się, że to jest fajna eurogra, ciekawa, taka niebanalna.
To nie jest gra, w którą da się tak zagrać z
tak,
zbieg.
Tak, nie,
trzeba zagrać więcej.
Graliśmy z jedną osobą, która dobrze, znaczy miała już kilka rozgrywek i reszta osób była, to był ich debiut w tą grę i po prostu strasznie przegraliśmy. Różnica punktowa była straszna, dlatego że ta osoba od razu wiedziała, co robić, tak, gdzie są ważne miejsca, gdzie nie, więc to jest taka gra, która promuje doświadczenie i to bardzo, tak, nie da się do niej usiąść tak z miejsca i powalczyć o tam czołową pozycję. Natomiast właściwa piątka. Piąte miejsce to jest Shipyard. Naprawdę grałem w nią niestety strasznie mało, bo to jest po pierwsze gra, którą się jednak tam można 3 godziny tak przeciętnie zagrać bez jakiegoś tam, jeżeli się specjalnie nie mobilizujesz, żeby tam jakoś przyspieszyć rozgrywkę, ale gra jest naprawdę, po każdej rozgrywce miałem takie wrażenie, że jest to dobra gra, dobrze przemyślana, dużym wyzwaniem jest, tak? Każda partia, każde podjęcie decyzji, jest to naprawdę wartościowy produkt. Czwarta pozycja to jest Dominion Seaside, czyli moim zdaniem ten ostatni dodatek z bardzo fajnych dodatków Dominiona, który dużo wprowadzał, dużo zmieniał i grałem w niego bardzo dużo razy i staram się, jak gram w najnowsze dodatki, to zawsze parę kart z Dominion Seaside, a szczególnie tych takich z cechą duration, tak, pomarańczowych, wprowadzić parę tych kart do rozgrywki, bo one jakoś tak fajnie zmieniają cały tok gry. Trzecie miejsce to jest Stronghold i tutaj podobnie jak Shipyard jest to gra, w którą mniej grałem do tego, ile bym chciał zagrać. Cały mechanizm, pomysł na grę jest fenomenalny. Jest to jedna z najważniejszych premier 2009. Natomiast niestety, no wiadomo, jest to gra bardzo czasochłonna, gra, w której jest mnóstwo niuansów i ciągle się zapomina i trzeba odświeżać tą instrukcję. Gra, która instrukcję też nie ma zbyt doskonałą, a więc z tych powodów nie gra z nią często, ale jest to bardzo wysoko tutaj w top 5 stoi i należy jej się to trzecie miejsce. No i drugie miejsce to mam At the Gates of Loyang. Tutaj chyba Jacek wszystko powiedział o tej grze. Bardzo dobra gra Uwe Rosenberga. Mi się bardziej na pewno podoba Le Havre, ale za każdym razem miło siadam do tej gry. Znaczy, mam na nią ochotę za każdym razem. Tak? To jest. Fajnie jest też mechanizm, jak się w czwórkę gra takiego teoretycznie w parach. No to jest takie już zbyt duża metafora, że to się gra w parach, ale to też jest ciekawy pomysł, żeby przyspieszyć rozgrywkę trochę. I pierwsze miejsce tutaj jak u Michała, to dziwne, chyba nie wiem, czy Michał, mieliśmy kiedyś powielone pierwsze miejsca, wątpię, ale Gicja jest zdecydowanym zwycięzcą 2009. Co ciekawe, to jest gra, którą na SN miałem możliwość zagrać, nawet tłumaczono mi zasady, ale to było wszystko robione tak szybko, a nam się już kończył czas, że zrozumiałem połowę zasad, popatrzyłem na 3T i stwierdziłem, że to, no nie wiem, co to jest. No takie, no może kiedyś zagram, ale jakoś nie zrobiło wtedy na mnie wrażenia i później na pionku wielkie odkrycie, wtedy u wielu osób to było takie odkrycie pionka. Pomimo, że właśnie taka typowa Eurogra, to jednak coś w sobie ma. Ten worker placement, który zawsze lubiłem tą mechanikę na nowo, odkryłem jakoś. Tak jak Kailusa kiedyś bardzo dużo grałem, to dla mnie Egicja jest takim w cudzysłowie nowym Kailusem dla mnie. Naprawdę bardzo z jednej strony tradycyjna mechanika, ale świeża pozycja. No. Bardzo dobry tytuł. Okej, no to powiedzieliśmy o naszych hitach SN 2009, natomiast jednak jest odcinek 50, jubileuszowy, czyli wypadałoby jednak jakoś go uczcić, dlatego też przygotowaliśmy taki prosty, krótki konkurs, w którym chcielibyśmy, żebyście wy podzielili się z nami swoimi hitami SN 2009, czyli tymi grami, które się w SN pojawiły w poprzednim SN i były dla was przez cały rok wartościowymi produkcjami, cały czas do nich wracacie, tak? Te tytuły, które się nie zestarzały, które przetrwały cały rok. I chcielibyśmy, żebyście podali taki swoją piątkę tych gier z 2009, a my z waszych zgłoszeń wylosujemy poszczególne osoby i uhonorujemy was nagrodami. Nam się trochę uzbierało gier od wydawców. Mamy tutaj Ubongo 3D, mamy Hannibal Barkas, mamy Skrabla, mamy Skoki Narciarskie, mamy Inwigilację Luksusową i mamy Bet Your Brain, czyli straszną mieszankę gier nowych, starszych, mniejszych, większych. Tutaj zrobimy losowanie, ale chcielibyśmy przekazać tym osobom, które taką piątkę SN 2009 do nas prześlą. My sobie później z tego zrobimy jakąś statystykę, zobaczymy z tych głosujących osób, jakie gry najczęściej się powtarzały, tak? Które waszym zdaniem gry wygrały poprzednią edycję targów. No i chyba to tyle, co chcieliśmy.
Może warto powiedzieć, na jaki adres.
Właśnie.
Wysłać te zgłoszenia.
Właśnie, a na adres to najprościej będzie.
Aha, rok temu, wiecie.
Właśnie.
Napiszemy.
Tutaj Napiszemy w planszu stacji, tak, oczywiście tak. Będzie adres, bo oczywiście o tym zapomniałem i teraz musiałbym improwizować, a improwizowałbym pewnie tak, że poprosił o kontakt i wtedy biedny Jacek byłby zasypany zgłoszeniami.
Nie ma nic przeciwko, możemy tak zrobić.
No ale to zobaczymy, to się dogadamy na pewno w treści wpisu o planszu stacji 50 będzie już dokładnie podany adres. No i tym samym chcieliśmy zakończyć 50. odcinek planszostacji jubileuszowy. Mam nadzieję, że tym razem no, nie będziecie musieli już tak długo czekać na kolejne odcinki, że postaramy się wrócić do jako takiej regularności planszostacji. Szczególnie, że na pewno po SN kolejny odcinek to spróbujemy nagrać dosyć szybko, bo będzie pewnie tyle wrażeń i tyle do opowiadania i mini recenzji poszczególnych tych najważniejszych tytułów z SN 2010. Przypomnę, z kim nagrywałem. Był to Michał Barzyński, Bazik.
Do usłyszenia.
Jacek Nowak, Jan.
Mam nadzieję, do usłyszenia.
Marcin Krupiński, Josz.
Do szybkiego usłyszenia.
No i nagrywałem jeszcze ja, Marek Pańczyk, Pancho. Dziękuję bardzo. No i do usłyszenia w odcinku 51. Frankenstein, but he's living in Shanghai. I never saw his face. Got more chance. Frankencocaine, yeah, it's all insane. Frankencocaine. I know he likes to rock on the line. I heard about him drinking wine. He likes to play to Russian roulette. Frankencocaine, yeah, it's so insane. Frankencocaine. Frankenstein in Shanghai, anybody wants to see. Frankenstein in Shanghai, everybody wants to be. In Shanghai, Frankenstein. In Shanghai, Frankenstein. In Shanghai, Frankenstein. In Shanghai. Frankenstein in Shanghai, anybody wants to see. Frankenstein in Shanghai, everybody wants to be. Frankenstein Shanghai, Frankenstein in Shanghai.